Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Jest rok 1926. 27 lutego eksplodował zbiornik gazu w gazowni miejskiej w Poznaniu. 18 kwietnia rozpoczęła regularną emisję pierwsza polska stacja radiowa. Obecny program pierwszy Polskiego Radia. 12 czerwca rozgłośnia WRNY w Nowym Jorku przeprowadziła pierwszą transmisję muzyki wykonywanej na pianoradzie, pierwszym polifonicznym instrumencie elektronicznym.
Kryminalne historie Poznania.
A naszą sprawę nazwaliśmy Cud w Słupi. 14 sierpnia 1926 roku w Słupi miała swój początek seria wydarzeń, która lokowała niewielką miejscowość w jednym szeregu z Fatimą czy Lourdes. Jednak z dzisiejszej perspektywy nie sposób nie przyznać racji policji, która była zdania, że sprawcy całego tego zamieszania twardo stąpali po ziemi, a prawdziwym cudem był fakt, że nikomu nie stało się nic złego.
Napisałam.
Kryminalne historie Poznania.
Czyli możemy powiedzieć o cudzie w Słupi.
No, cud mniemany.
Niech będzie, niech cud mniemany, ale zacznijmy od początku.
Zacznijmy od tego, co się dzieje.
Zazwyczaj dzieci coś widzą.
Widzą, tak, bo dzieci są niewinne. W tym przypadku Janka Zdebówna miała lat 12, Józia Nowakówna miała lat 11, Stasia Leciejewska miała 10, podobnie zresztą jak Edzio Dudziński, też miał 10 lat. Poszły dzieci narwać kwiatków w przeddzień Matki Boskiej Zielnej. Późno wróciły do domu, bo potem się rodzice dowiedzieli od robotników, że dzieci tam łaziły gdzieś po jakichś rowach, o mało do wody nie wpadły, więc dzieci się bały. No ale w końcu dowiadują się rodzice, że oto czereśnia zaczęła jaśnieć nieziemskim blaskiem, jakaś pani się pokazała i tak dalej, i tak dalej. No i we wsi robi się sensacja. Wszyscy się schodzą, zaczynają się modlić. No to jest taki efekt
przed czereśnią.
W końcu ktoś przynosi tam figurkę Matki Boskiej. Mamy to na zdjęciach, improwizowany ołtarz i rozpoczyna się szaleństwo. Dlatego, że tak to nazwali psychiatrzy, że to była zbiorowa psychoza.
Tak.
O co się rozchodzi? Do Słupi zaczynają zjeżdżać się ludzie, ale to nie tak, że przyjedzie tam 50 osób czy 100 osób. Na trasie do Środy Wielkopolskiej brakuje w kasach biletów. Ludzie przyjeżdżają do Słupi aż z Niemiec. To są całe masy. Dzieci zapowiadają cud, który ma się zdarzyć 8 grudnia. Cud, który ma polegać na tym, że drzewo zakwitnie w środku zimy i spod drzewa wytryśnie źródełko. W międzyczasie do tego grona dołącza jeszcze taka młoda kobieta, która ma lat 28 i ma na imię Franciszka i ona podkręca tą całą sytuację, dlatego że w momencie kulminacyjnym ona pada nieprzytomna na ziemię. Tak dostaje takiego ataku katalepsji, można powiedzieć. Ludzie są zdrętwiali, jak to wszystko widzą, tak? No, w międzyczasie dowiaduje się o tym oczywiście policja.
No i kościół.
Dowiaduje się o tym kościół. Dowiaduje się o tym służby tajne. Pamiętajmy, tak, że my mamy rok 1926. Polska to jest jedna wielka beczka prochu i wszędzie się widzi nieprzyjaciela. Dopiero co był zamach majowy.
No tak, a jesteśmy w Wielkopolsce, nie poparła marszałka Piłsudskiego przy zamachu majowym.
Tak, pierwsze co należy wziąć pod uwagę, bo ja sobie porównałem te wszystkie miejsca objawień, tak? Słupia jest zaskakująco blisko głównej linii kolejowej. To jest aż dziwne, to jest 15 minut rowerem w naszych warunkach. Aż dziwne, że w takim węźle komunikacyjnym dzieje się coś takiego. Licheń na przykład jest dużo dalej, tak? Trzeba tam dotrzeć w jakiś sposób. Ludzi jest masa. Jest taka informacja, że kiedy na polecenie biskupa, który jest temu przeciwny, temu całemu cudowi, ksiądz Mieczysław Meissner odprawia taką specjalną mszę właśnie 8 grudnia, kiedy cud się nie zdarzył. No bo się nie zdarzył, ani drzewo nie zakwitło, ani źródełko nie wybiło, to na miejscu jest 40 tysięcy ludzi. Wiadomym było, że ludzie, którzy przyjeżdżali, dawali, zaczęli w pewnym momencie dawać pieniądze albo tym dzieciom, tak, albo ich rodzicom. Wyobraźmy sobie, 40 tysięcy osób jednego dnia. Niech akurat weszła złotówka niedługo wcześniej. Niech tylko 1/4 da złotówkę tym dzieciom. Mamy 10 tysięcy złotych jednego dnia. Te pieniądze nigdy się nie znalazły.
Ale sądzisz, że to było tak sprytnie przygotowane, że właśnie te dzieci zbierały te datki, a później zniknęły?
Te pieniądze nie, tych pieniędzy nie było. Tak samo jak kiedy kończy się to wszystko, to dzieci też znikają. Oficjalnie zostały wypędzone z wioski, zostaje tylko jedno dziecko przy rodzicach. No, co się stało z pieniędzmi? Status majątkowy tych rodzin nie wzrósł. Najwyżej jakieś tam, nie wiem, nowe buty, coś takiego, ale gdzie jest ta kupa forsy? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, zostaje zatrzymany człowiek, który nazywa się Leonard Bukowski i jest podejrzewany, że hipnotyzuje te dzieci. Te dzieci zostają zabrane na obserwację psychiatryczną do Poznania i lekarze mówią krótko, one nic nie widzą, one wszystkie, taka cecha wspólna, wszystkie są opóźnione w rozwoju, to jest po pierwsze. Podobnie tak ta młoda kobieta, która jest, ma mentalność małego dziecka i skłonności do katalepsji na podstawie bliżej nieokreślonej choroby nerwowej, tak? No a ten, Leonard Bukowski, bierze w tym udział, ale jest aresztowany przez policję jako podejrzany, no bo wszystkich tego typu ludzi, którzy mieli jakieś pseudo zdolności paranormalne, od razu badano. Tak. Okazuje się, że on jest chory na histerię i nie ma też takich... No zresztą, żeby być zahipnotyzowany, no to też nie na każdego to działa, to współcześnie psychologia i psychiatria się na ten temat wypowiada jednoznacznie. Ale, uwaga, jest jeszcze jeden człowiek, bo Bukowskiego wypuszczają. Kiedy figurka zostaje zabrana do środy, do kościoła przez księdza Meissnera, ksiądz Meissner wpada, no, kłóci się, jest taka ostra sprzeczka pomiędzy nim a człowiekiem imieniem Stanisław. Stanisław Jakubiak najprawdopodobniej, bo tutaj często to nazwisko jest pomijane. Jego zbadał z kolei taki ksiądz dr Zygmunt Pilch, który był profesorem seminarium duchownego w Kielcach i mówi, że on nie miał w ogóle żadnego widzenia, nic z tych rzeczy, prawda? Ale to właśnie ten Stanisław jest bardzo mocno w to zaangażowany, że kradnie figurkę z kościoła, niesie ją z powrotem. Wybucha afera, na polecenie policji zostaje ścięte to drzewo, a policjanci legitymują każdego, kto się pojawia w okolicy. Coś jest po prostu na rzeczy, my nie wiemy co. Wiadomo, że w tym tłumie na pewno byli tajniacy, obserwowali to wszystko. Wyobraźmy sobie, tyle tysięcy ludzi w takim czasie, w takich czasach, jakie były na jednym miejscu. Wystarczy, że ktoś strzeli w tłumie. Prawda? Co się może stać? Dzisiaj, jak się patrzy na tak zwane działania hybrydowe, prawda, nieliniowe, być może ktoś chciał wywołać jakieś niepokoje wśród ludności, zwłaszcza w Wielkopolsce, a ktoś może po prostu chciał na tym zwyczajnie zarobić. W każdym bądź razie cudu nie było.
Kryminalne historie Poznania.